Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli temat dobrego imienia, dobre imię. Ilu z was zależy na tym, żeby mieć dobre imię? Chyba wszystkim, nie? Może tak się spytam. Czy ktoś jest tutaj, komu nie zależy na dobrym imieniu? Chyba nie ma takiej osoby. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli temat wartości dobrego imienia. Wiecie, że Biblia dużo, dużo mówi naprawdę o wartości dobrego imienia. I jeżeli macie swoje Biblię, możecie również też sobie zapisać Przypowieści Salomona, 22 werset. 22 rozdział, pierwszy werset, czytamy tak. Cenniejsze jest dobre imię niż wszelkie bogactwo. Lepsza przychylność niż srebro i złoto. Jeszcze raz. Cenniejsze jest dobre imię niż wszelkie bogactwo. Lepsza przychylność niż srebro i złoto. Wartość dobrego imienia. Czy można sobie kupić dobre imię? Czy można sobie gdzieś tam zapłacić i mieć dobre imię? Księga Wyjścia, 2 Mojżeszowa, 20 i werset 7, czytamy tak. Nie używaj imienia Pana, Twego Boga, nadaremnie. Gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, kto używa Jego imienia nadaremnie. Jest wiele, wiele, moglibyśmy wiele wersetów czytać właśnie na temat imienia. Nazwy, imienia. Każdy z nas ma imię, tak? Czy są osoby bez imienia? Tutaj nie ma. Czy są osoby bez nazwiska? Tutaj nie ma. Wiecie, chciałbym tylko powiedzieć to, że w dzisiejszych czasach nazwisko w porównaniu z tym, co oznaczało nazwisko kiedyś, na przykład 500, 600, 1000 lat temu, to nazwisko dzisiaj tak naprawdę mało znaczy. Oznacza. Oznacza to co? To, że należymy do pewnej rodziny. Oznacza to, że gdzieś tam możemy się zidentyfikować, jesteśmy z danego domu, miasta. Tak? Ale wiele, wiele za czasów biblijnych w ogóle ludzie przykładali niesamowitą uwagę i wartość do nazwiska, do imienia. Czyli na przykład był to Daniel z domu Dąbrowskich i ten dom Dąbrowskich musiał, i od razu jak ktoś powiedział z domu jakiegoś, to oznaczało to pewne rzeczy, pewne wartości. Honor, oznaczało to charakter rodziny, oznaczało to reputację rodziny. Uczciwość. Od razu ktoś wiedział, z jakiej rodziny jesteś, no to gdzieś tam masz jakąś reputację. Zgadzacie się z tym? Dzisiaj również. Ale jest to, myślę, o wiele mniej gdzieś tam uwaga jest na to kładziona i musimy na to zwrócić dzisiaj uwagę. Ale w jakim sensie? Chciałbym, żebyśmy oczywiście zwrócili na to uwagę w sensie biblijnym, z tego, co Biblia mówi o naszym imieniu, kim my jesteśmy. Dlatego, że Biblia mówi, szczególnie w Nowym Testamencie, jest co najmniej 5 takich nazw, którymi myśmy byli nazwani. Czy możecie mi powiedzieć, może coś wam przyjdzie na myśl, jak jesteśmy nazwani w Nowym Testamencie ogólnie? Chrześcijanie, kapłanami, synami i córkami, dziedzicami, braćmi, siostrami, kościołem, słucham? Owcami. Widzicie, ile jest takich dla nas danych nazw, które są naprawdę wartościowe, które są ważne. Nie możemy pozwolić, żeby te nazwy gdzieś tam wpadły w jakąś kolejnę i tak po prostu się nazywać tak, jak się nazywamy, bo tak, no tak, żeśmy się nazywali. Tak. One wszystkie mają swoją wartość. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, kiedy w miesiącu teraz maju dużo rozmawiamy na temat rodziny, chciałbym, żebyśmy zwrócili dzisiaj uwagę na wartość naszego imienia. Kim my jesteśmy? Czyli na imię naszej rodziny i wiecie, nasze sytuacje są różne. Niektórzy z nas się wywodzą z jakichś bardzo zamożnych rodzin, gdzieś tam, inni się wywodzą, byś nawet powiedział, słuchaj, nawet nie chcę mówić o swojej rodzinie, gdzieś tam, gdzieś, są różne sytuacje. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj naprawdę zrozumieli jedno, że w Jezusie Chrystusie to, kim jesteśmy, i co odziedziczyliśmy, jest dla nas rzeczą bardzo, bardzo wartościową. I nigdy nie jest za późno, żeby zacząć dbać o nasze imię, dobrze? Nawet od dzisiaj. Jest to istotne i jest to ważne. Więc chciałbym, żebyśmy zrozumieli to, że no, imiona ludzi naprawdę opisują charakter osoby. Kiedy wypowiem jakieś imię, czy może jakieś imię przyjdzie ci na myśl, to od razu myślisz o charakterze tej osoby, myślisz o reputacji tej osoby, uczciwości, czy ta osoba jest uczciwa, czy nie. Więc w całym Piśmie Świętym ludzie często są ostrzegani przez Boga, żeby nie wymawiać, czy nie używać imienia Pana Boga nadaremnie. Więc co to znaczy nadaremnie? Czy to tylko znaczy, kiedy wypowiemy na przykład gdzieś jesteśmy w pracy, czy w szkole, czy w domu i ktoś wypowie imię Pana Jezusa i od razu nam przychodzi, że to jest nadaremnie. Czyż nie tak? Oczywiście. Ale jest o wiele więcej przypadków, w których imię Pana Boga jest używane nadaremnie i nawet o tym nie myślicie. Nawet o tym nie myślimy. Wiecie w jaki sposób? Na przykład w sposób taki, że identyfikujemy się jako chrześcijanie i czy nasze zachowanie naprawdę wskazuje na to, że jesteśmy chrześcijanami. Kiedyś jechałem gdzieś i widziałem, że na samochodzie była rybka. Czy widzieliście takie, a może mamy, nie? Rybki na samochodzie. Co to oznacza? Że samochodem tym kieruje chrześcijanie. Może, tak? Bo może ktoś pożyczył ten samochód i wcale nie jest chrześcijaninem. I czasami by było lepiej, żeby ktoś nie pożyczył samochód od chrześcijanina, bo to jest tak, że czasami sobie myślę, ojej, po co ty tą rybkę tam z tyłu masz, nie? No bo jeżeli mamy tą rybkę, to identyfikujemy się z tym, że jesteśmy dzieckiem Bożym, jesteśmy chrześcijaninem. I mówimy o tym przez to, że mamy tą rybkę z tyłu na samochodzie. Więc czy możemy również się zgodzić z tym, że to jest też, nawet kiedy mamy rybkę z tyłu na samochodzie, a nie jeździmy tak jak chrześcijanin, nie zachowujemy się tak jak chrześcijanin, to jest też używamy imię Pana Boga naszego nadaremnie. Jest to używanie Jego imię nadaremnie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że opisujemy, wszystkim mówimy, jestem chrześcijaninem, należę do Pana Jezusa, ale kiedy nasze zachowanie nie przystoi na to, że pokazujemy, jesteśmy chrześcijanami, to wiecie, że Panu Jezusowi się to nie podoba i On sobie myśli, po co ty tą rybkę na tym samochodzie masz? Mówisz wszystkim, że należysz do mnie, a jeździsz tak, jak jeździsz. W naszym zachowaniu, całkowicie po naszych domach, czy w pracy, czy gdziekolwiek, również możemy znaleźć gdzieś jakieś nasze zachowania, gdzie mówimy, jesteśmy, należymy do Boga, się nazywamy dzieckiem Bożym, czy się nazywamy chrześcijaninem, czy się nazywamy dziedzicem, czy jakąś inną nazwą chrześcijańską, ale tak naprawdę czasami gdzieś tam w naszym zachowaniu, czy tym, co mówimy, używamy Jego imienia nadaremnie. Więc to, żebyśmy dbali o to, kim, o tą nazwę czy imię, czym byliśmy nazwani, musi to być działalność codzienna. Nie może to być tylko działalność tygodniowa, czy na pół tygodnia, czy środowa, czy piątkowa, czy wtorkowa, kiedykolwiek. Musi to być działalność codzienna, żebyśmy dbali o nasze dobre imię. Czy zgadzacie się z tym? Dlatego, że Pan Bóg tego chce i od nas tego wymaga. Podobnie również rodziny powinny poważnie podchodzić do tego tematu swojego dobrego imienia. Kiedy ktoś wypowie nazwę czy imię twojej rodziny, nazwisko, niech to będzie dobre imię, błogosławione imię. Nie możemy tego kupić, tylko musimy na to zasłużyć. Jest do tego potrzebny czas. Bogate są dzieci, które otrzymują dobre imię od rodziców, a tak często gdzieś tam może sobie nawet nie zdają sprawy z tego i tak szybko można reputację zniszczyć. Czy na pewno słyszeliśmy o tym, że żeby zbudować dobrą reputację, to zajmuje ile? Czasami lata, prawda? Lata. A jak szybko można reputację zniszczyć? Słucham? Jedną decyzją, bardzo szybko. Zniszczymy całą reputację, całe te lata, kiedy pracowaliśmy na dobre imię, możemy to zniszczyć. I może kiedyś widzieliście takie osoby, gdzie może świadomie, może nieświadomie zniszczyły swoje dobre imię. Myślę, że byłoby to dobre i pomocne, żebyśmy my dzisiaj zrozumieli to odpowiednio, też zareagowali na to, jak jesteśmy nazwani, nasze imiona, te chrześcijańskie z Nowego Testamentu, które zostały nam dane jako dzieciom Bożym, jako sługom Pana Jezusa Chrystusa. I w Nowym Testamencie znajduje się co najmniej 5. Ja bym dzisiaj chciał powiedzieć o tych 5, ale słyszeliśmy tutaj nawet inne nazwy. Więc te co najmniej 5, o których chciałbym, żebyśmy dzisiaj podeszli z taką powagą do tego, żebyśmy nosili te imiona z wdzięcznością. Żebyśmy nosili te imiona z godnością i z takim honorem. Po pierwsze, jesteśmy nazwani wierzącymi. Słyszeliście? Tak? Wierzący. Dlaczego ludzie w Kościele są nazwani ludźmi wierzącymi? Ja wiem, że myślicie, że może to jest podchwytliwe pytanie, ale człowiek wierzący jest nazwany wierzącym dlatego, że wierzy. Z powodu jego wiary jest nazwany człowiekiem wierzącym. Tylko z powodu jego wiary. Wiara, czy wiarą odpowiadamy na tą miłość Bożą, którą On objawił nam w Jezusie Chrystusie. Wiarą. Wiarą przychodzisz przed Jego tron i z powodu właśnie naszej wiary Bóg nas usprawiedliwia. Bóg nas usprawiedliwia. Oświadcza, że jesteśmy sprawiedliwi, jesteśmy sprawiedliwymi i akceptuje nas w Jego obecności. Wstąpienie przed Jego obecność nie następuje po tym, że się dobrze zachowamy, czy sobie zasłużymy naszym postępowaniem, czy przestrzeganiem praw. Kiedyś tak było, dzisiaj tak nie jest. Prawo jest ważne i musimy przestrzegać, ale nie dlatego, że jesteśmy gdzieś doskonali i tak dobrze nam idzie, no to wtedy jesteśmy w obecności Boga. Nie znajdujemy akceptacji w obecności, żeby być w obecności Boga na podstawie naszego przestrzegania prawa. Nie zasługujemy na to na podstawie jakiejś naszej moralnej doskonałości. To dzięki wierze podobamy się Bogu. Czy mogę usłyszeć amen? To dzięki wierze podobamy się Bogu i dzięki wierze osiągamy nasze cele, które daje nam Bóg w naszym życiu chrześcijańskim. To dzięki wierze. Więc jeśli chcemy godnie nosić tą nazwę czy ten tytuł wierzących, z honorem musimy wyznać naszą wiarę. Człowiek nie może być nazwany człowiekiem wierzącym, jeżeli nie wyzna swojej wiary dla Pana Jezusa Chrystusa. Amen? Kiedy człowiek wyznaje swoją wiarę, jest człowiekiem wierzącym. I wtedy ten człowiek musi dbać o to, żeby dalej wyznawać tą wiarę, ale żeby ta wiara nawet wzrastała. Nie jest to rzeczą normalną, żeby ta wiara pozostawała na tym samym poziomie czy etapie, kiedy oddaliśmy życie Bogu. Kiedy oddajemy życie Bogu i decydujemy, żeby iść za Nim, nasza wiara jest, i każdy z nas, dana nam była miara wiary. Ale ta miara wiary musi wzrastać. Musi wzrastać. Więc jak nasza wiara wzrasta? Od czytania, słuchania Słowa Bożego. Więc to, że regularnie studiujemy Słowo Boże, otwieramy je i czytamy. I wiecie, wiele razy, czy czasami słyszałem, ludzie mówią, wiesz co, ja nawet tego nie rozumiem. Nie wiem, co to w ogóle do mnie przemawia, czy co to w ogóle jest. Nie rozumiem. Ale z czasem czyta, słucha. Wiara tego człowieka wzrasta. Ten człowiek wchodzi na pułapy, na które nie może się wspiąć bez słuchania i bez czytania Słowa Bożego. Bo wiara wzrasta od czytania i od słuchania Słowa Bożego. Więc jest to pierwsza nazwa. Jesteśmy wierzącymi. Druga taka nazwa. Jesteśmy nazwani siostrami i braćmi. Tak? Siostry i bracia. Dlaczego jesteśmy nazwani siostrami i braćmi? Słucham? Jesteśmy współwyznawcami wiary. Amen. Jesteśmy jedną rodziną. Mamy jednego tatę. I to wszystko kieruje i opisuje nam jedno co, że poznają, tak, że do mnie należycie przez to, że miłość wzajemną mieć będziecie. Siostry i bracia się miłują, się kochają. Nie wiem, gdzieś tam boję się zadać pytanie, czy tak zawsze jest. Chyba zadałem to pytanie, nie? Mimo tego, że się... Są upadki. Wiecie, siostry i bracia mają to do tego, że są w jednej rodzinie i że się kochają. Poznają nas inni po tym, że jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy braćmi, siostrami, po tym, że miłość wzajemną mieć będziecie. Po tym, kiedy człowiek się na nowo naradza, staje się duchowym niemowlakiem. Staje się niemowlęciem, które staje się członkiem Bożej rodziny. Stajemy się siostrami i braćmi w Bożej rodzinie. Jako bracia i siostry powinniśmy kochać się nawzajem szczerze i tak niezłomnie, bez przerwy, bezwarunkowo. Wiecie, kiedyś słyszałem takiego kaznodzieje i chyba to dobrze powiedział. Mówi, musimy się kochać, ale nie zawsze ci bracia i siostry się lubią, nie? Że nie lubię to, co słyszę czy widzę, ale cię kocham. I gdzieś tam w rodzinie może sobie myślimy, że często w naszych rodzinach gdzieś tam też jest. Ja widzę po swoich dzieciach, wiecie, jest to coś takiego, że jeżeli są sami, nie, no to same chłopaki, no to gdzieś tam, słuchajcie, jazzgi, tak? Gdzieś tam lecą, ale się bawią, ale niech ktoś inny spróbuje gdzieś tam na drugiego coś, od razu stają w obronie, nie? I to nie tylko, że moje dzieci, tylko my jako w rodzinie tak jest. Często może nie lubimy to, co mój brat zrobił, że moja siostra zrobiła, ale kocham. Miłość przykrywa to, że się pewne rzeczy nie lubi. I to, wiecie, musimy wiedzieć o tym, że to nie przychodzi tak naturalnie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że widzę, że w moich dzieciach to nie przychodzi naturalnie. My jako dzieci Boże musimy, Bóg musi nas dyscyplinować, musi nam zwracać uwagę, musi nas uczyć, musi nas, nam pokazywać to, co jest dobre, to, co jest niedobre. Musi nas dyscyplinować. I w naszym życiu jako bracia i siostry musimy, Bóg musi nas dyscyplinować. My się często też docieramy. Żelazo, no żelazo. Ale to, że ta miłość jest, to ta miłość musi być. Ona nie może być wyciągnięta tutaj z tej foremki, bo wtedy nie jesteśmy braćmi i siostrami. Nie może. Musimy się miłować nawzajem. Powinniśmy się radować z tymi, którzy się radują. Powinniśmy płakać z tymi, którzy płaczą. Na tym polega rodzina, prawda? Szczególnie jako Kościół na emigracji jest to dla nas takie naturalne. Jesteśmy rodziną. Cieszymy się z tymi, którzy się cieszą, radujemy się z nimi, płaczemy z tymi, którzy płaczą i powinniśmy wnieść taki pozytywny, twórczy wkład w dobro osób w naszej rodzinie. Więc może takie pytanie, kiedy był ostatni raz, że wnieśliśmy coś pozytywnego w życie drugiej osoby w naszej rodzinie? Powiesz, pastorze, to kazanie zaczyna być niewygodne teraz. Ale kiedy ostatnio z takiej Bożej miłości dbaliśmy jeden o drugiego? Widzę, że to się często dzieje. Widzę. Jest to dobrym świadectwem. Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby być naprawdę szczególnie łaskawymi i życzliwymi dla tych, którzy są... Modliliśmy się o domowników wiary. Dla tych, którzy są domownikami wiary. Mamy robić i czynić dobrze dla wszystkich, ale szczególnie dla domowników wiary. Czyli dla rodziny. Dla swoich. Galacjan 6, werset 9, czytamy tak, chyba też mamy to. Czytamy tak. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Wiecie, wczoraj miałem taką rozmowę, kiedy się przygotowywałem, studiowałem. Miałem rozmowę, jeden z moich synów podszedł i mówi, tata, co czytasz? I ja mówię, wiesz co, no czytam Galacjan 6. I przeczytałem jemu, bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Było to w języku angielskim. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw, a w związku z tym, gdy tylko mamy możliwość. I kiedy mu to przeczytałem, on mówi, tylko kiedy mamy możliwość. I zadałem mu takie pytania, więc kiedy mamy robić, kiedy mamy być niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu? Wtedy, kiedy nam dobrze brat i siostra robią i mówiłem o ich relacji, tak? Czyli kiedy brat ci dobrze robi, wtedy masz być szlachetny w swoim takim szlachetnym postępowaniu i masz być niestrudzony, masz jemu dobrze robić. Wtedy, kiedy tobie ktoś dobrze robi? Nie widzimy tutaj żadnych warunków. Nie widzimy tutaj, jeżeli ktoś ci będzie miły, jeżeli ktoś ci będzie jakieś, nie wiem, dobre rzeczy mówił, dobre słowa mówił, wtedy bądź niestrudzony w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwasz, czeka ciebie czas wielkich żniw. Jeżeli będziesz dla kogoś miły, dobry, miłosierny, czeka ciebie czas wielkich żniw. I później tutaj go troszeczkę też zagięło to w związku z tym, gdy tylko mamy możliwość. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość. Wiecie, często myślimy o tym, że no to jak jak gdzieś tam nie będę miał wyjścia, no to coś komuś pomogę. Czy jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy musieli, nie będziemy mieli wyjścia, a no bo ktoś będzie patrzeć, no to muszę się zachować, muszę się dobrze, szlachetnie, muszę szlachetnie postąpić. I ten jeden z moich synów, jak usłyszał, w związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, kiedy my mamy możliwość, nie kiedy widzimy gdzieś tam możliwość, tylko kiedy ja mam możliwość, mogę, idę i robię coś dobrego dla kogoś. Na tym polega budowanie naszych relacji. W rodzinie. W rodzinie naszej, w naszych rodzinach, również w rodzinie naszej tutaj zborowej. Wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. A zwłaszcza domownikom wiary. Więc to takie braterstwo wiary musimy okazać takim trwałym, niezniszczalnym duchem dobrej woli jeden ku drugiemu. Po trzecie, czyli wiem, że się nazywamy wierzący, nazywamy się siostry, bracia. Po trzecie, jesteśmy nazywani uczniami. Uczniami. Dlaczego jesteśmy nazywani uczniami? Co robi uczeń? Uczy się. Co robi uczeń? Uczeń naśladuje. Uczeń posiada pewną wiedzę. Uczniowie Pana Jezusa byli Jego naśladowcami. Oni Jego naśladowali. Oni słuchali Jego nauczania. Zostają się, może, nawet możemy powiedzieć, zapisali się do Jego szkoły. Byli w szkole Pana Jezusa Chrystusa. Uznali, że potrzebują nowych prawd w swoim życiu. Uznali, że potrzebują czegoś nowego, że Jezus im oferował coś, co nikt inny im nie zaoferował. Więc wtedy zostali uczniami. Aby być prawdziwym uczniem, kochani, aby być prawdziwym takim uczniem Pana Jezusa Chrystusa, musimy usiąść u stóp Pana Jezusa Chrystusa. Musimy usiąść u stóp Jezusa i musimy uznać Go za nieomylnego. Musimy uznać, że to On ma rację, a nie my. Musimy uznać, że my się od Niego uczymy. Musimy uznać, że On jest tym nauczycielem, który przyszedł z nieba. On ma pełen autorytet i On jest nieomylny. Nie tylko mamy słuchać, i każdy uczeń nie tylko słucha, ale również przyjmuje Jego nauki i Jego przykazania. Wiecie, każdy z nas, kiedy byliśmy w szkole, to każdy z nas gdzieś tam miał różne oceny, tak? Mieliśmy różne oceny. Te oceny były gdzieś tam spowodowane tym, jak dobrze nie tylko żeśmy słuchali, ale również uczyli się, wiedzieli i później wykazali tą wiedzę. Więc polega to na czym? Polega to na tym, że nie tylko przychodzimy i słuchamy Słowa Bożego, ale również zaczynamy wdrażać to Słowo Boże w nasze życie. Że codzienne nasze życie od poniedziałku do niedzieli polega na tym, że wdrażamy to, co czytamy w Jego Słowie, w nasze życie, w nasze codzienne życie. Nigdy nie możemy stać się podobni Chrystusowi, dopóki nie staniemy się podobni Chrystusowi w naszym myśleniu. Wiecie, często ludzie myślą tak, że o, jak tylko będę dobrze postępować, jak tylko będę robił pewne rzeczy, które będę pokazywać, że jestem uczniem Pana Jezusa Chrystusa. To nie na tym polega. Musi się zmienić myślenie człowieka, ucznia. Wtedy, kiedy myślenie się zmieni, ten uczeń będzie postępować tak ze swojego serca i ze swojego umysłu. Umysł się musi zmienić. Myślenie się musi zmienić. Musimy pozwolić, aby umysł Chrystusa stał się naszym umysłem. żebyśmy myśleli tak, jak Jezus Chrystus myśli, a nie tak, jak my myślimy. Czy mogę usłyszeć amen? Wiecie, że to nie jest łatwe? Wiecie, że to jest jedna z najbardziej trudnych rzeczy, jeżeli gdzieś zostawimy sobie rzeczy, na których nam zależy i które są ważniejsze od Pana Jezusa Chrystusa. Dla osoby, która zostawi wszystko i idzie za Jezusem, podnosi swój krzyż i idzie za Jezusem, to nie jest rzecz gdzieś tam bardzo skomplikowana. Po prostu wszystko należy do Jezusa. Ale gdzieś, jeżeli się trzymamy pewnych rzeczy z przeszłości, trzymamy się pewnych rzeczy, z którymi sami myślimy, musimy sobie poradzić, a nie oddajemy tego dla Pana Jezusa Chrystusa, więc jest to tak ciężko wtedy żyć. Bycie uczniem to znaczy przyjąć dyscyplinę, która przychodzi od nauczyciela. Te słowa uczeń i dyscyplina mają takie samo znaczenie w swoich korzeniach. W angielskim to jest też dobrze, jest discipline i jest disciple. Po polsku mamy uczeń i zaprowadzanie dyscypliny czy dyscyplina. A więc aby być uczniem, musimy pozwolić, żeby droga Jezusa Chrystusa stała się naszą drogą. Wtedy jesteśmy uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Więc jeszcze raz, jesteśmy uczniami, jesteśmy braćmi, siostrami, jesteśmy wierzącymi. Po czwarte, czytamy w wielu miejscach, Paweł pisze i inni, jesteśmy nazywani świętymi. Dlaczego jesteśmy nazywani świętymi? Z powodu naszej świętości. Jesteśmy świętymi. Niektórzy uważają, że uważają świętych za gdzieś tam pozaziemskie jakieś stworzenia niebiańskie, które osiągnęły gdzieś tam stopień doskonałości. Są doskonali, którzy i to pozwoliło im wejść do nieba na podstawie ich własnych zasług. Jest to niebiblijna koncepcja, jest to niebiblijne myślenie. Bycie świętym polega na tym, żeby być oddanym. Osoba oddana dla Pana Jezusa Chrystusa, dla Boga jest osobą świętą. Jest to osoba, która się odłączyła, oddzieliła i oddała wszystko dla Jezusa. I ta osoba idzie za Jezusem. Jest to osoba, która oddzieliła się całkowicie dla celów swojego Boga. Nowy Testament używa słowa święty, aby odnieść się do wszystkich, tak jak mówiliśmy, wierzących, odnieść się do wszystkich, którzy są nowonarodzeni, którzy są, również mówimy, nawróceni, którzy oddali swoje życie Bogu i kroczą za Nim, a te osoby również są nazwane dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi. Więc ta świętość nie polega na tym, że zasłużyliśmy sobie na tą świętość. Bo nikt z nas nie potrafi i nie możemy sobie zasłużyć na tą świętość. Nie należymy sami do siebie. Jeżeli jesteśmy ludźmi świętymi, to nie należymy sami do siebie. Należymy do samego Boga. Więc to, co Bóg chce, my to robimy i wtedy jest nam najlepiej. Więc nie należymy sami do siebie. Zostaliśmy wykupieni Jego krwią. On nas wykupił. On zapłacił cenę. Należymy do Boga i musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy Bożą własnością. Bożą własnością. Człowiek często się zmaga z pewnymi rzeczami w swoim życiu, gdzie nie potrafi sobie poukładać, nie potrafi sobie przebaczyć, nie potrafi sobie wytłumaczyć pewnych rzeczy, dopóki nie odda się całkowicie Panu Jezusowi Chrystusowi. Dopóki nie zrozumie, że kiedy oddajesz się Bogu, jesteś wykupiony Jego krwią, jesteś Jego własnością i musisz uznać Jego za swojego Pana i Zbawiciela. A to uznanie Jego, wyznanie Jego jako Pan, jako Zbawiciel, to nie polega tylko na tym, żeby wypowiedzieć, ale wiecie, czasami można nie wypowiadać, a po prostu żyć w taki sposób, że wszyscy widzą, że jesteśmy Jego naśladowcami, że On jest naszym Panem. Więc jako święci zostaliśmy powołani. Zostaliśmy powołani, aby być świętymi zarówno w duchu, jak i w naszym postępowaniu. W naszym postępowaniu. Po piąte, i tym, żeśmy w sumie rozpoczęli, jesteśmy nazwani chrześcijanami. Jesteśmy nazwani chrześcijanami. Dlaczego jesteśmy nazwani chrześcijanami? Jesteśmy nazwani chrześcijanami z powodu naszego ducha i naszego postępowania. To jest tym, kim jesteśmy. Dzieje apostolskie 11:26 jest to tutaj werset, który opisuje po raz pierwszy, kiedy uczniowie zostali nazwani chrześcijanami. Więc przeczytajmy Dzieje apostolskie 11:26. Znalazł go tam, sprowadził do Antiochii i przez cały rok przebywali razem w kościele. W tym czasie objęli nauczaniem znaczną liczbę osób. To w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Więc nie powinniśmy może gdzieś używać tego terminu chrześcijanin, tak sobie lekko. Bo kto jest chrześcijaninem? Ten tytuł chrześcijanin powinno się nadać tylko i wyłącznie tym, którzy są całkowicie owładnięci umysłem Pana Jezusa Chrystusa. Tylko ci, którzy mają umysł Chrystusa, są chrześcijanami. Dlatego, że to znaczy co? Że jesteśmy tak jak Chrystus. Jesteśmy Jemu podobni. Dzisiaj oczywiście jest mowa o wielu grupach wiary, tak? Wiele wyznań jest, wiele wiar jest. I ogólnie się mówi, no i są też chrześcijanie. I w tą nazwę chrześcijanie się, no, ta nazwa dzisiaj w naszym społeczeństwie ogarnia ludzie, którzy gdzieś tam kiedyś poszli do kościoła, gdzieś tam kiedyś powiedzieli, tak, tak, wierzę w Boga, no to już jest chrześcijaninem. A chrześcijanin, osoba może się nazywać chrześcijaninem, bycie prawdziwie chrześcijaninem to bycie podobnym do Chrystusa w naszych postępowaniach, w naszych uczuciach. Czyli Chrystus tutaj na tej ziemi okazywał miłosierdzie. Okazywał litość. Okazywał miłość dla innych. Więc osoba, która to samo robi, może być nazywana chrześcijaninem. W naszych uczuciach, w naszych ambicjach. Więc takie pytanko. Jakie są nasze ambicje? Czym są nasze ambicje? Czy naszą ambicją tutaj bycia na tej ziemi jest tylko i wyłącznie zapewnienie? Na przykład mówimy o rodzinie. Dobry byt naszej rodziny. Czy naszą ambicją jest zapewnienie dobrego imienia naszej rodziny? Czy naszą ambicją jest, aby, nie wiem, może dostać dobrą pracę, aby się wykształcić, aby no, cokolwiek. Co jest naszą ambicją? Osoba, która jest podobna do Chrystusa w ambicjach, w uczuciach, w postawach, w działaniach, w tym, co robimy, może być nazwana chrześcijaninem. Czy mógłbym poprosić grupę o pieśń? Więc Biblia obdarza nas wieloma dobrymi imionami, nazwami. I myślę, że każdy z nas może wyznać, że z pomocą Ducha Świętego i z pomocą wskazówek, które widzimy na stronach naszej Biblii, możemy dobrze, tak godnie, z honorem, z godnością nosić te imiona. Że jesteśmy dziećmi Bożymi. że jesteśmy wierzącymi, że jesteśmy braćmi i siostrami. Wiecie, gdzieś tam jest tak naprawdę, na przykład ta nazwa, jesteś moim bratem, moją siostrą, jest to też coś takiego, co my używamy jako też, nie wiem, jakiś sposób honoru, jeden szacunku, jeden dla drugiego. Ale w swoich korzeniach bycie bratem, bycie siostrą, to nie jest tylko nazwa. To jest coś o wiele głębszego. Często ludzie odnoszą się do siebie bracie, siostro, a gdzieś tam się nie zachowujemy jak bracia czy siostry, jak wierzący. Biblia mówi, że poznają nas, i już to cytowałem, że jesteśmy Jego dziećmi po tym, że będziemy mieli miłość wzajemną. Jesteśmy uczniami. Uczeń jest otwarty na korektę. Może być coś skorygowane w naszym życiu. Więc nośmy te imiona, te nazwy, które były nam dane z taką godnością, z takim honorem. Czyniąc to, myślę, na pewno przynosimy chwałę Bogu naszemu i również otrzymujemy dobre imię dla siebie, tutaj, dla naszej rodziny. I może ci się wydaje i może możesz powiedzieć, że może dla mnie to już jest za późno, ale myślę, że nieprzyjaciel, diabeł by chciał, żebyśmy tak myśleli, że już jest za późno. Że może coś nie wyszło w przeszłości, że może jakiś był problem, jakieś coś, co teraz diabeł ci może powiedzieć, nie, to już za późno na to. Myślę, że to jest wskazówką na to, żeby jeszcze bardziej wołać do Boga, jeszcze bardziej się Jemu oddać. Panie, Ty możesz zrobić wszystko. Ty możesz ze złej sytuacji zrobić bardzo dobrą sytuację. Ty możesz z nienawiści zrobić miłość. Ty możesz przekształcić to wszystko, żeby była radość, miłość wzajemna. Więc kochani, pochylmy nasze głowy. Mówiąc o tym dobrym imieniu naszej rodziny, czy nas samych, czy nas jako wierzących, jako dzieci Bożych, dążmy do tego, żeby się Jemu oddać całkowicie, żeby nosić te imiona z taką godnością. Zaśpiewamy tą pieśń, się pomodlimy, zbierzemy nasze ofiary, Boże, dziesięciny. Podamy kilka ogłoszeń. Panie, proszę Ciebie o każdą osobę na tym miejscu. Panie, proszę Ciebie o każdą rodzinę, o każdą, relację. Panie, proszę Ciebie o małżeństwa, proszę Ciebie o związki. Panie, pomiędzy rodzicami a dziećmi, dziećmi a rodzicami, czy dziadkami. Czy, Panie, o każdą rodzinę. Ojcze, proszę Ciebie o Twoją ingerencję. Proszę Ciebie, żeby diabeł nie wykradł i nie zniszczył to, co Ty budujesz. Panie, proszę Ciebie, aby każdy z nas dbał o dobre imię, przede wszystkim Twoje. A to, że będziemy dbać o Twoje imię, Panie, to i nasze imię będzie wzmacniane. Ojcze, oddaję Ci cześć i chwałę. Amen.